Jeden z braci mi powiedział, bracie, ty niepotrzebnie tak mówisz dużo. Więc dzisiaj naprawdę króciutko. To jest drugi list do Koryntian, 4:16, 17 i 18. Drugi list do Koryntian, 4:16, 17 i 18. I przeczytam w przekładzie tutaj dosłownym. Dlatego nie poddajemy się, bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, nasz wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Gdyż chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam niepomiernie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy nie zabiegamy o to, co widzialne, ale o to, co niewidzialne, gdyż to, co widzialne jest tymczasowe, a to, co niewidzialne jest wieczne. Paweł znowu mówi tutaj, on na początku tego rozdziału mówił o naczyniach, o naczyniu, w którym jest ten skarb Ewangelii. To naczynie jest kruche. On mówi, to jest naczynie gliniane. I teraz mówi o zewnętrznym człowieku, który niszczeje, więc to jest troszeczkę podobne do tego, co mówił i nadaje jakby wyrazistości, nadaje, pokazuje kontekst, w którym te poprzednie słowa miały, wybrzmiały. Komentatorzy mają troszeczkę kłopotu z rozróżnieniem między zewnętrznym człowiekiem a wewnętrznym człowiekiem. Niektórzy uważają, że ten wewnętrzny człowiek to tak naprawdę jest to ludzkie ciało, które człowiek otrzyma po zmartwychwstaniu. Ale wydaje mi się, że to nie do końca pasuje do tego kontekstu. Wydaje mi się, że najprościej jest zrozumieć to tak jak chyba po prostu rozumiemy czytając. Zewnętrzny człowiek to jest ciało, a wewnętrzny to jest duch ludzki. Tak już dawno odzwyczaiłem się, Paweł, czy list do Hebrajczyków mówi o rozdzieleniu duszy i ducha. Ja w swoim myśleniu chyba już dawno gdzieś, to znaczy trzeba to dobrze zrozumieć, ten podział biblijny i wydaje mi się, że mimo wszystko podział biblijny jest na ten pierwiastek zewnętrzny i ten pierwiastek duchowy, wewnętrzny ducha ludzkiego, który wraz ze śmiercią ciała dalej istnieje, dalej funkcjonuje. Tak, pozwalam sobie już nie dzielić na duszę i ducha, choć wiem, że o tym mówi list do Hebrajczyków, ale wydaje mi się, że zgodnie z tym, co z takim hebrajskim myśleniem, ono mówiło, że człowiek jest wtedy człowiekiem pełni, niekiedy jest duchem i niekiedy jest ciałem. Ciało, Bóg stał się człowiekiem, kiedy w tę ulepioną postać z gliny Bóg tchnął swój dech i człowiek stał się nefesz. Człowiek stał się duszą żyjącą, tak? Duszą żyjącą, odzianą w ciało. Czasem, kiedy czytamy ten fragment, to może nam przyjść do głowy ten 16 werset, że apostoł Paweł mówi tutaj o przemijaniu. Tak, że zewnętrzny człowiek niszczeje, a wewnętrzny odnawia się. Oczywiście, że można też tutaj dołożyć do tego przemijania, bo to prawda. Bo to prawda, że z dnia na dzień osiągamy pewien szczyt. To znaczy osiągamy i jeżeli nie możemy się z tym pogodzić, to możemy zobaczyć, że piłkarze, którzy osiągają tam wiek 30, już przekraczają 30, już są coraz mniej eksploatowani. I w końcu, żeby przestać grać. Rozwijamy się do pewnego momentu, a potem już tylko zaczynamy się zwijać. Zachodzi taki dziwny proces, że mając lat 30 mam tyle centymetrów, a mając lat 75 mam 2 centymetry mniej. Trochę się zwinąłem po drodze, tak? Ale choć możemy tutaj wrzucić, bo to jest rzeczywiście zewnętrzny człowiek niszczeje, to prawda. Ale główną intencją Pawła jest, Paweł mówi o byciu pod presją, o byciu pod prześladowaniem, o byciu zakłopotanym, o wydaniu na śmierć, o rozpaczy, o uwięzieniach, o chłostach, o wydawaniu na śmierć, o 40 batach bez jednego, o biciu prętami czy kijami, o kamienowaniu, o rozbiciu się na statku, o byciu w niebezpieczeństwach pośród fałszywych braci, bezsenność, głód, pragnienie, zimno, brak odzieży. Nasze ciało ma jakąś zdolność regeneracji, ale Paweł wie, że to, czego doświadcza z powodu służby Jezusowi, przekracza zdolność regeneracyjną jego ciała. Jeżeli został ukamienowany, to najprawdopodobniej ślady po kamieniach i blizny na jego głowie zostały mu już do końca życia. Jeżeli dostał te 40 batów bez jednego, to prawdopodobnie na plecach, jego plecy się nie zregenerowały. On nosił ślady, którymi się szczycił, że to są ślady jego jakby służby, jego poświęcenia dla Jezusa. I człowiek mógłby zacząć rozpaczać, Paweł mógłby zacząć rozpaczać, że dlaczego on w taki sposób żyje, dlaczego z powodu Jezusa tego doświadcza. Wiecie, kiedy ja patrzę na zdjęcia dzisiejszych misjonarzy, szczęśliwych, którzy zwiedzają świat, to nie mogę doszukać się tego, o czym tu apostoł Paweł mówi. Że on, jego misja wygląda zupełnie inaczej niż wielu współczesnych misjonarzy. Jego misja to jest cierpienie, to jest wchodzenie w ogień dla Jezusa. To doświadczenia. I można by powiedzieć, Panie Jezu, czy nie obiecałeś mnie strzec? Czy nie obiecałeś mi Twojego pokoju ponad wszelki rozum? Dlaczego bezsenne noce? Czy nie obiecałeś mi zaopatrzenia? Dlaczego muszę się ograniczać? Paweł mówi, że Duch Święty pozwala mu z jednym razem żyć w obfitości, a z drugiej strony się ograniczyć. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. A to jest zupełnie coś innego niż Ewangelia Sukcesu, która mówi, że po prostu tylko wiesz, a Bóg da ci wszystko. Ale Paweł mówi coś zupełnie innego. Przez wiarę, wzmocniony Duchem Świętym, jestem w stanie znieść wiele rzeczy. Nie, że Bóg odsuwa je ode mnie, Bóg przeprowadza mnie przez nie. Mój wewnętrzny człowiek na przekór temu zewnętrznemu człowiekowi staje się nowy dzień po dniu. Dzień po dniu, codziennie nowy. I to przypomina słowa Jeremiasza, które powiedział: to biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Twoje miłosierdzie codziennie jest nowe, codziennie jest świeże. Nie, że Bóg dał mi łaskę ileś lat temu i od tego już podcinał parę kuponów, nic mi nie zostało już, bo już tyle łaski mi dał. Codziennie na nowo wstaję i Boża łaska jest świeża dla mnie. Bóg jest dobry. Bóg daje mi na nowo siebie i mój człowiek, mój wewnętrzny człowiek, Paweł mówi, odradza się. Zewnętrzny niestety, zewnętrzny degeneruje się, niszczy się, ale wewnętrzny nie. I to dlatego apostoł Paweł nie był człowiekiem zgorzkniałym. Dla Jezusa wycierpiał wiele. Dla Jezusa nawet stawał bezradny. Ja potrafię sobie, próbuję to sobie wyobrazić. On mówił o upokorzeniu, które doznaje z powodu choroby ciała. Być może stawał i próbował być mocny, ale to, co go dopadało, sprawiało, że po prostu ogarniał go lęk i brakło mu słów. Chciał być mocny. I próbował. Ale nie udawało mu się czasami. 3 razy prosiłem Pana, proszę Ciebie, zmiłuj się nade mną. Ale Bóg mówi coś innego. Że ty nie musisz być zewnętrznie mocny. Musisz być wewnętrznie mocny. I wtedy, kiedy jesteś słaby zewnętrznie, ja daję ci moją łaskę i jesteś silny wewnętrznie. Masz szansę zobaczyć, jak działa moja moc. Jest podobno w Afryce Południowej drzewo, które miejscowi nazywają krowim drzewem. Nazwa niezbyt wdzięczna i nie chodzi o nazwę, ale chodzi o to, jak wygląda i gdzie rośnie. To drzewa, te drzewa rosną, potrafią rosnąć na jałowym zboczu skały i korzenie tego drzewa ledwo potrafią przeniknąć przez tą skałę. To drzewo wydaje się być suche i martwe na zewnątrz. Ale kiedy się podchodzi i rozetnie, wypływa białe mleko. Coś, co wydaje się, że nie ma życia, okazuje się, że wewnątrz ma go bardzo dużo. Apostoł Paweł mówi, to ja taki jestem. Na zewnątrz coraz bardziej doświadczam kłopotów, problemów, trosk. One wyciskają kolejne zmarszczki na mnie. To zaskakujące, że apostoł Paweł mówi, że znał słowa Jezusa, że Bóg daje pokój, który przewyższa wszelki rozum, ale on mówi, ale codziennie nachodzi mnie troska o zbory. Od zbory, które założyłem. Paweł do nich pisał, martwię się, czy diabeł nie zwyciężył, nie odwiódł was od Chrystusa i czy moja praca nie poszła na darmo. Więc zewnętrzny człowiek niszczeje, ale do wewnętrznego człowieka przy tych bojach, przy tych trudach przychodzi Bóg. Ze swoją łaską, ze swoim Duchem Świętym, ze swoją pomocą, ze swoim podniesieniem. Codziennie na nowo, codziennie Bóg odradza człowieka. Apostoł Paweł mówi tego wewnętrznego we mnie. On jest codziennie nowy. Wstaje rano i znowu nowy. Ciało niszczeje, ale ja budzę się rano, a tu człowiek wewnętrzny nowy. Nowy, ciało zniszczone coraz bardziej, ale wewnętrzny człowiek nowy. Nowy człowiek, gdzieś cały czas żyjący dla Boga, cały czas kochający Boga, cały czas pełen Ducha Świętego, cały czas pełen siły. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie zawsze cierpienie powoduje właśnie ten efekt, o którym apostoł Paweł mówi. I to zależy od nas. To zależy ode mnie, to zależy od ciebie, zależy generalnie od człowieka. Czy cierpienie, którego doświadczam, szczególnie to cierpienie z powodu wiary w Jezusa, co ono ze mną robi? Ja mam na to wpływ i ja decyduję. Dlatego, że samo cierpienie może doprowadzić do dwóch rzeczy. Może nas doprowadzić do Chrystusa albo oddalić od Chrystusa. Pawła doprowadzało do Chrystusa. Demasa w końcu odprowadziła od Chrystusa. Umiłował świat doczesny, bo miał dosyć. Dosyć już ciągle tych trudów, walki, problemów. Możemy czasem spotkać człowieka, który właśnie bywał człowiekiem naprawdę mocnym, ale w pewnym momencie pod wpływem doświadczeń, które ma, zgorzkniał. Jego serce stało się sercem kamiennym, twardym, pełnym goryczy. Wyraz na twarzy zastygł i stał się tym samym grymasem, który brzmi, który wyraża, to nie tak miało być. To jest nie fair. To jest nie w moje dzieci, to jest tak na marginesie bywa czasami ulubiona fraza moich dzieci. Nie fair. To zależy ode mnie, w jaki sposób stawiam czoła doświadczeniom, które na mnie przychodzą. Mogę wybrać, zbliżać się do Chrystusa i rozumieć, bo ja muszę zrozumieć, że będąc blisko Niego nie oznacza takiej bańki, która mnie ochroni przed wszystkim. Więc to, co dostaje się, jakby gdzieś przebija tą moją wyobrażalną bańkę, co ja z tym zrobię, to wszystko zależy ode mnie. Mogę, jak trwoga, to do Boga. I dobrze. Niech tak będzie. Oczywiście, że bez trwogi lepiej, ale lepiej już na trwogę, na ból, na rozpacz zwracać się do Boga, niż być dumny, że bez trwogi nie przyszedłem, to i z trwogą nie przyjdę. To już mądrzejsze jest po prostu przyjść do Boga, kiedy jest trwoga i kiedy jest ciężar. Ja decyduję, co cierpienie zrobi w moim życiu. Co doświadczenie zrobi w moim życiu. Paweł był łagodnym człowiekiem. Wyobraźcie sobie tego prześladowcę, tego, który wywlekał chrześcijan, tego, który był naprawdę twardy jak skała, który wyprzedzał wszystkich w gorliwości. Człowiek bardzo szorstki i twardy. I można by powiedzieć, że to wszystko, przez co przeszedł dla Chrystusa, jeszcze bardziej go zatwardziło i umocniło. Jeszcze bardziej go tak zespoiło wewnętrznie i już stał się taką skałą nieprzeniknioną dla nikogo. Czy tak było? Kiedy wyjeżdżał z Efezu i powiedział, że nigdy mnie nie zobaczycie, co się stało. Pamiętacie? Tę rozpacz ludzi, płacz, którzy się rzucali mu na szyję i płakali, że go nie zobaczą. Nie. Te doświadczenia chrystusowe wcale tego nie sprawiły. Nie zatwardziły jego serca. Nie zniszczyły jego wewnętrznego człowieka. On chodził z Bogiem. Nie pozwolił sobie, żeby ten wewnętrzny człowiek został zniszczony i zatwardzony. On mówi, kiedy chodzę z Bogiem, kiedy zbliżam się do Boga, łaska Boża jest codziennie na nowo świeża i mój człowiek wewnętrzny nowy, nowy, codziennie nowy, codziennie świeży, codziennie odrodzony przez Boga, żeby być świeżym. 17 werset, który tutaj czytałem, tak naprawdę tam jest gra słów, i trzeba odrobiny języka greckiego, żeby tę grę słów zobaczyć. Ja jej nie widziałem, dopóki nie sięgnąłem do języka greckiego. Pozwoliłem sobie na bazie tłumaczenia Piotra Zaręby troszeczkę je zmienić i pokazać moją propozycję przetłumaczenia tego wersetu, 17. Gdyż chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam ciężar wiecznej chwały ponad wszelką miarę i proporcje. Brzmi trochę inaczej, prawda? Jeszcze raz wam przeczytam. Gdyż chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam ciężar wiecznej chwały ponad wszelką miarę i proporcje. Nie widać tego po polsku, ale to tam jest w języku greckim. Paweł zestawia tutaj ze sobą, to jest taka jakby antyteza, taki przeciwieństwa, przepraszam, lekkość i ciężkość. I to nie o to chodzi, że ta chwała jest ciężka. Pawłowi nie o to chodzi. Chodzi o pewnego rodzaju wielkość. Wielkość jednego i wielkość drugiego. Porównuje je ze sobą, żeby pokazać. Paweł mówi, że te cierpienia to jest chwilowy, lekki, to jest chwilowy, lekki ucisk. Ja tak myślę sobie, na Boga, rzeczywiście? Czy to, o czym on pisał, wygląda jakby to było lekkie i jakby to było chwilowe? To nie wygląda jakby to było lekkie i chwilowe. Problem polega dopiero przy porównaniu, jeżeli zestawimy jeden z drugim. To tak jak Pan Jezus powiedział, kto przychodzi do mnie, nie ma w nienawiści ojca swego i matki. Nie o to chodzi, żeby nienawidzić matkę swoją. Chodzi o to, żeby tak kochać Jezusa, żeby ta miłość do innych, ważna, nakazana przez Boże Słowo, była nieporównywalnie inna, mniejsza od tego, jaką powinniśmy darzyć Jezusa. I to samo Paweł tutaj chciał powiedzieć. Ucisk, którego doświadczam, to tak naprawdę w porównaniu z ogromem wiecznej chwały, która jest ponad wszelką miarę i proporcje, to tak naprawdę jest lekki, chwilowy ucisk. To jest coś drobnego, chwilowego i nieznaczącego. W porównaniu z tym, co Bóg przygotował dla człowieka wierzącego, który był mu wierny i przeszedł przez wszystko i doświadczył tych trudów z powodu Ewangelii. W porównaniu do lekkości, w porównaniu do ucisku, ten ogrom Bożej chwały jest niezwykły, potężny, nieprzemijający, ponad wszelką miarę i ponad wszelkie proporcje. Apostoł Paweł użył to, co przetłumaczyłem, ponad wszelką miarę i proporcje. On słowo użył o coś takiego, co można by dosłownie przetłumaczyć z obfitości w obfitość albo z nadmiaru w nadmiar. Dlatego ten słownik, z którego korzystam, przypuszczalnie najlepszy słownik do greki Nowego Testamentu, dzisiaj tłumaczy to właśnie ponad wszelką miarę i proporcje. W niebie nie będzie równo. Słowo Boże nam pokazuje. Nie będzie, będzie wielka nierówność nagród i Bożej chwały. Nie obrażę się, kiedy nie dostanę takiej nagrody jak apostoł Paweł, bo wiem, że jest mi bardzo daleko do niego. I wiem, że będzie nierówność, bo byłoby to niesprawiedliwe po prostu od Boga. Ale będzie coś takiego, na marginesie, niektórzy uważają, że przypowieść, w którym Bóg płaci robotnikom, tym, którzy pracowali cały dzień, potem kilka godzin i ostatnią godzinę po jednym denarze, oznacza, że Bóg wszystkim da równo. Słuchajcie, ta przypowieść w ogóle nie mówi o zapłacie. W ogóle nie mówi o zapłacie. Według mnie nie mówi o zapłacie. To była przypowieść skierowana do Żydów, którzy mówili, my 2000 lat w przymierzach i tak dalej, chodzimy a poganie, tak, w pakciach, bez niczego. My znosimy żar, ciężar Twojego prawa, Twoich, a Ty pozwalasz im w ostatniej godzinie po prostu wepchać się do tego królestwa. Oni mieli żal do Boga. Ale Bóg mówi, a co Ci do tego, że ja jestem łaskawy i Tobie dam i Jemu dam? A co Ci do tego? Dobry jestem. Żal Ci tego, że ja jestem dobry? Ta przypowieść nie mówi o tym, o zapłacie. W niebie będzie wielka nierówność. Będzie korona chwały. Apostoł Paweł potem, chwilę dalej, kilka wersetów, w 10 wersecie mówi, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. A więc każdy z nas będzie musiał stanąć przed Chrystusem. Ale jest korona chwały dawana swoim męczennikom. Modlimy się za prześladowany Kościół. Mamy żal do tego, współczujemy tym, którzy za Jezusa tracą wiele. Ich ciała są dowodem. Bardzo często widziałem chłopca, który skoczył po Biblię, którą ktoś wrzucił w ogień, kto napadł na Kościół, a on go jeszcze, sięgając do tego młodego chłopca, jeszcze go, jak on sięgał po Biblię, jeszcze mu twarz do ognia wsadził, więc miał pół twarzy spalonej. Zewnętrzny człowiek niszczaje, mój Paweł, ale wewnętrzny staje się nowy. I my mamy współczucie dla tych ludzi, ogrom współczucia. Pamiętaj, że kiedy zobaczysz ogrom chwały, którą Bóg mu da, obdarzy go, będziemy zazdrośnie spoglądać na tych, którzy byli wierni, którzy stanęli wiernie przy Chrystusie w obliczu tych wszystkich trudów. Bóg jest naprawdę łaskawy. Apostoł Paweł tę samą myśl wyraża w liście do Rzymian. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Nic nie znaczą te utrapienia. To tylko może Paweł powiedzieć. Bo gdyby ktoś inny powiedział, kto nie przeszedł tyle co Paweł, to bym go w ogóle nie słuchał. Ale ponieważ wiem, co Paweł przeszedł, rozumiem słowa, które wypowiada. On ma prawo powiedzieć takie słowa. W jego ustach brzmią wiarygodnie. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Pamiętacie Jezusa, który w kazaniu na górze powiedział, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości? Możesz powiedzieć, Panie, tylko takiego błogosławieństwa nam nie dawaj. Dawaj nam wszystkie te, zachowaj dla innych, byśmy mogli powiedzieć przewrotnie. Jakie to błogosławieństwo być prześladowanym? Jakie to być błogosławieństwo? Co to znaczy być błogosławionym, kiedy cierpię dla sprawiedliwości? Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczy ci prześladować was będą. Kiedy kłamliwie mówić na was będą wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza jest obfita w niebie. Dlaczego masz się radować? Nie dlatego, że cierpienie jest przyjemne. Nie dlatego, że niszczający namiot jest powodem do chluby, do dumy. Jezus powiedział: nie patrz tu, patrz tam. Wasza zapłata jest obfita. I właśnie ta myśl, którą przed chwilą powiedziałem, którą powiedział Jezus: nie patrz tu, patrz tam, apostoł Paweł wyraża w następnym wersecie. Nam, którzy nie zabiegamy o to, co widzialne, ale o to, co niewidzialne, gdyż to, co widzialne, jest tymczasowe, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Paweł, jakby ktoś chciał, to by tutaj platonizm dostrzegł. Bo Platon mówi, że prawdziwie realne są idee. A to jest świat, w którym żyjemy, to świat cieni. Ale Paweł takich, przepraszam, bzdur tutaj nie opowiada. Nie pisze też o niebie. Pisze o rzeczywistości nowych niebios i nowej ziemi, które są bardzo realne. One są niewidzialne, ale one są bardzo realne. One, to nie jest rzeczywistość duchowa. To jest rzeczywistość jak najbardziej namacalna. Zwróćcie uwagę, czytając Księgę Objawienia, z czego jest zrobione Nowe Jeruzalem. Nie przypomina to duchowej materii, ale jak najbardziej rzeczywistą materię, którą znam. Tyle, że kamienie, które dzisiaj na ziemi są rzadkie, tam występują po prostu w obfitości. A więc świat, którego oczekujemy, jest jak najbardziej realny. Jest jak najbardziej prawdziwy. Nie jest nierealny i nie jest duchowy. Jest rzeczywisty. Apostoł Paweł mówi: my nie zabiegamy o to, co niewidzialne. O to, co widzialne. Ale o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, jest tymczasowe. No dobrze, możesz powiedzieć, jeśli chodzi o długość mojego życia, to ja szybciej umrę, niż ta kazalnica się zepsuje. Co można powiedzieć, jak apostoł Paweł mówi, z perspektywy długości mojego życia, jak mógłbym tak powiedzieć. Ale my nie patrzymy z perspektywy naszego życia. Nie patrzymy na rzeczywistość z perspektywy krótkiego czy trochę bardziej długiego życia. My patrzymy na to, że Bóg już w swoim kalendarzu napisał dzień, w którym pozbędzie się tego świata. On już go napisał. On przeznaczył ten świat na zniszczenie. Choć musi się wiele rzeczy wydarzyć, zanim to zniszczenie nastąpi. Ale on już go przeznaczył. Już ma nawet datę w swoim kalendarzu. Albo przybliżoną datę, bo powiedział, Jezus powiedział, że módlcie się, żeby to nie wypadło wtedy lub wtedy. Może ta data jest trochę przybliżona, ale już nie będę wkładał kija w mrowisko tutaj i kontrowersji żadnych kolejnych dorzucał. Ale Bóg przeznaczył ten świat na zagładę. Dlaczego? Dlatego, że ten świat jest skażony grzechem i już na zawsze pozostanie skażony grzechem. To, że nasi rodzice Adam i Ewa zgrzeszyli i grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć dotknęło ten świat na zawsze. W tym momencie, już w tym momencie, kiedy oni zrobili w cudzysłowie pierwszego gryza, już ten świat przepadł. To był wyrok na ten świat. Wiadomo, że już Bóg musi go zniszczyć, bo on już na zawsze będzie skażony grzechem. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że popieram opinie i głosy ludzi, którzy mówią, że troska o ten świat nie ma znaczenia. Ale ona ma znaczenie, to jest Boży świat. Bóg może go zniszczyć. Ja mogę zniszczyć samochód, który do mnie należy, bo do mnie należy, ale jeżeli przyjdziecie go zniszczyć mi, za mnie, to będę bardzo niezadowolony. Oczywiście, że w ekologii jest pewna przesada i pewne rzeczy są bardzo przesadzone i czasami mam wrażenie, że ekologia staje się religią troszeczkę konkurencyjną dla chrześcijaństwa, ale jak najtroska o świat, w którym żyjemy, jakbyście zobaczyli młodego jakiegoś walenia albo nie wiem, jakiegoś wieloryba, ogromnego, który zdechł, dlatego że jego wnętrze było wypełnione workami foliowymi. Wiecie, że wieloryby używają echolokacji do namierzania swojego pokarmu. I ta echolokacja sprawia, że niektóre rzeczy, niektóre torebki foliowe wyglądają jak jego pokarm dla niego. I on to po prostu pochłania. I to w wielkich męczarniach te zwierzęta giną. Jestem jak najbardziej zwolennikiem rozwiązań tych, które zatrzymają zniszczenie tego świata. Korci mnie, żeby wam powiedzieć o autach elektrycznych, bo wydaje mi się, że tylko wspomnę, nie są żadnym rozwiązaniem. Jak tutaj z jednym z braci rozmawiałem, to jest transport zanieczyszczeń w inne miejsca. Bo zrobienie takiej baterii generuje bardzo wielkie zanieczyszczenia, a potem jest kłopot z utylizacją tej baterii, która ma niedużą żywotność. Więc to tak naprawdę to jest dbanie o czystość naszego miasta, a zanieczyszczenie ogromne innych miejsc na ziemi. Więc wydaje mi się, a jeszcze do tego węgiel, z którego robimy prąd, trąca mi to jakąś hipokryzją i jakimś chyba, nie wiem dlaczego ludzie nie mówią tego, że to tak właśnie wygląda. Mniejsza z tym. Nie chciałem wam mówić kazania o samochodach elektrycznych. Chodzi o to, że Bóg zniszczy ten świat, ja go nie powinienem niszczyć. Ale muszę mieć świadomość, że ja przemijam i ten świat przemija. Ale ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki, mówi Słowo Boże. Jeżeli chcę trwać na wieki, to muszę żyć, muszę pełnić wolę Bożą, muszę chodzić z Jezusem, muszę służyć, słuchać Jego słowa, brać Jego słowo, żyć tym słowem i być niejako Abraham. Coś dla mnie niezwykłego. Abraham tysiące lat temu wyszedł ze swojej ziemi i on tak naprawdę szedł do miasta, którego budowniczym jest Bóg, ale on tam nie zaszedł. Słowo Boże do Hebrajczyków mówi, że on nie zaszedł nie dlatego, że Bóg zawiódł, tylko dlatego, że Bóg postanowił, że chce, aby wszyscy Jego słudzy weszli razem do tego świętego miejsca. Kiedy święci wejdą tam, aleluja Panie, pragnę być w tej liczbie, kiedy święci wejdą tam. To jest, nie wiem, czy nie wszyscy go znają, ale to jest tak znany standard amerykański, taki jazzowo-bluesowy, ale mówi prawdę, kiedy święci wejdą tam, gdzie wejdą? Do tego miasta, do którego zmierzał Abraham i do którego nie wszedł, ale czeka, żeby wejść razem z nami. Dlatego apostoł Paweł mówi, my jesteśmy ludźmi, którzy przez wiarę nie patrzą jedynie na to, co jest... Wiecie, problem ze światem jest taki, że słowo świat w Biblii ma różne znaczenia. I kiedy mówimy, świat tkwi w złem, to nie o to chodzi, że wszystkie drzewa tkwią w złem, tylko chodzi o to, że my ludzie tkwimy w złu i jesteśmy autorem i wykonawcą licznego zła, które jest na ziemi. Paweł nie mówi, że materia jest zła, która nas dotyka, że krzesło, na którym siedzę, samochód, w którym jadę, obiad, który jem, jest zły. To nie o to chodzi. To są dobre rzeczy. Wiecie, co słowo, żeby dla przeciwwagi? Słowo Boże mówi, że ten świat głosi Bożą chwałę. Niebiosa głoszą dzieło rąk, niebiosa objawiają Twoją chwałę, a firmament głosi dzieło Twoich rąk. Nie mogę patrzeć na ten świat, że to jest zło. Ten świat głosi chwałę Bożych rąk, jego intelekt, jego pomysł, kreatywność, jego wrażliwość. Ale jeśli chciałbym zapuścić się w korzenie w ten świat, to muszę pamiętać, że on przemija. On już został spisany na straty, niestety. Ale Bóg ma coś znacznie lepszego. Nowe niebo i nową ziemię i miasto jako oblubienica wstępująca z nieba właśnie na tą nową ziemię. To są niebiosa i ziemia, w których mieszka sprawiedliwość, w którym nie ma nic skażonego, nie ma śmierci, bo śmierć jest skażeniem, jest zniszczeniem, jest karą, jest wyrokiem sądowym dla człowieka. Więc tam nie będzie śmierci, nie będzie nic, nie będzie zła, to nie będzie dotknięte skażeniem. To wspaniałe miejsce Bóg przygotował. I ogromną chwałę dla tych, którzy znoszą niewygody, presję, cierpienia, doświadczenia. Jeśli z powodu Chrystusa, z powodu Twojej wiary doświadczasz jakiegoś trudu, jakiejś niewolności, diabeł nie śpi. Nie ma prześladowań. Ale są różne rzeczy, które jeżeli idziesz, Słowo Boże mówi, że jeżeli chodzisz za Jezusem, to na pewno będziesz doświadczał oporu, trudów, zmagań, doświadczeń. Będą różne rzeczy, które będą ciebie wypalać. I czasem będziesz mówił, jak długo jeszcze. Pamiętaj o tym, że lekkość, chwilowa lekkość tego doświadczenia jest niczym w porównaniu z ogromnym ciężarem chwały, którą Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Amen. Miało być krótko, nie udało mi się aż tak krótko, jak chciałem. Powstańmy do modlitwy.